Dzień dobry wszystkim. Kolejny epizod podcastu Telegram z krańca świata. Dzisiaj kontynuujemy kontrowersyjność treści, które Wam dostarczamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnicach biologicznych i psychicznych, różnicach w konstrukcji psychiki między kobietami i mężczyznami. Przede wszystkim, ponieważ Telegram z krańca świata jest audycją taką o formule satyrycznej, chcielibyśmy tutaj podpowiedzieć, w związku z w ostatnich latach pojawieniem się rozmaitych wątpliwości w kwestii tego, co to jest kobieta, co to jest mężczyzna, tu chcielibyśmy podpowiedzieć naszym słuchaczom na podstawie mądrości akumulowanej przez całe pokolenie naszych przodków sposób, w jaki odróżnić, czy baba, czy chłop. Otóż wystarczy dokonać jednej i tylko jednej obserwacji. Gdy ktoś podsunie nam, czy właśnie ten obiekt do rozpoznania, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, podsunie nam pod nos jakiś przedmiot i powie powąchaj, to w przeciwieństwie do mężczyzny, jeżeli będzie to kobieta, będzie to pachnieć ładnie. Także tutaj taka mądrość potoczna niech nas oświeci i rozbawi, natomiast przechodzimy zaraz do rzeczy. Teraz szybciutkie ogłoszenia duszpasterskie. W czasie podcastu będzie oczywiście quiz, w Telegramie zawsze jest quiz, także zasady są jasne. W poprzedniej edycji quiz został odgadnięty po chyba 5 czy 6 dniach, także całkiem nieźle. Czasami było, że od razu tego samego dnia. Zapowiedzi książkowe. W tym roku ukażą się jeszcze 3 moje książki. Przede wszystkim za dosłownie kilka tygodni ukaże się Głębie, do których trzeba się wspiąć. I tutaj mam ogłoszenie absolutnie specjalne. Głębie to jest książka napisana przeze mnie we współautorstwie z profesorem Jerzym Bralczykiem. To jest produkcja absolutnie prestiżowa, to jest zbiór maksym, sentencji, pasusów, które niosą największą mądrość i są wybrane z całej historii ludzkości, ze wszystkich cywilizacji. Będzie to w formule wydana książka tak jak Chiny zrozumieć imperium, czy pulsujący matecznik cywilizacji. Gdyby, i to jest moje ogłoszenie, gdybyście znali firmę, korporację, która chciałaby pozyskać na święta, na Nowy Rok przedmiot, podarek absolutnie prestiżowy, w nakładach już dzięki temu, że można to drukować cyfrowo, już od ilości 100-200 egzemplarzy, to będzie wydane tak pięknie, przypominam, jak właśnie Chiny zrozumieć imperium, czy pulsujący matecznik cywilizacji, to gdyby ktoś znał firmę chętną wejść w rolę mecenasa, czy też sponsora, książkę można obrandować, zaopatrzyć w jakąś dodatkową jedną kartę z przemówieniem, odezwą prezesa do tych klientów VIP-owskich, dla których byłby prezent przeznaczony, zapraszam. To bardzo, bardzo, bardzo mi pomoże. Wszystkie komentarze, jakieś podpowiedzi, sugestie, dostaliśmy sugestie w kwestii IQ i dostaliśmy kilka bardzo ciekawych linków do bardzo ciekawych badań. Zaraz je szybko powiemy. Prosimy o komentować, ze względu na to, że to będzie z całą pewnością cenzurowane przez YouTube'a. Prosimy komentować bezpośrednio na karcie podcastu w portalu chiny.pl. Jeżeli ktoś z Was słucha tego naszych słów w tej chwili na YouTubie, to link jest oczywiście w opisie. Teraz taka sprawa techniczna. Wszystkie różnice między kobietami i mężczyznami, które będziemy omawiać dzisiaj i być może w kolejnym odcinku, bo tych różnic jest naprawdę bardzo dużo, one będą wylistowane i omówione i będą przypisane im linki do konkretnych badań, na podstawie których ta nasza rozmowa będzie przeprowadzona. W portalu Nie Pozwalam, tam są dostępne listy argumentów za i przeciw, no i to oczywiście będzie masa argumentów za istnieniem różnic biologicznych między mężczyznami i kobietami. Także zapraszam do zainteresowania się tym portalem, to jest moja koncepcja, moja realizacja. Jeżeli ktoś stwierdzi, że chce pomóc dołączyć do tego narzędzia, jak to nazwać, porządkowania naszej percepcji świata, to bardzo gorąco zapraszam, zwłaszcza ludzi, którzy chcieliby w to zainwestować, czy też wspomóc jakimś rodzajem wsparcia finansowego. Jeszcze jedna ostatnia rzecz. W tym tygodniu skończyłem pisać dodatkową część do książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Jeżeli ktoś ma wersję papierową albo e-booka, proszę się zgłosić do mnie, ja przekażę PDF-a albo e-puba całej książki w nowej wersji, która jest szykowana na przyszły rok do drugiego wydania. Bardzo gorąco polecam. Wracając do odcinka o ilorazie inteligencji z ubiegłego tygodnia, są dwie ciekawostki. Badania, linki do badań podłączę na karcie tego poprzedniego podcastu, poprzedniej emisji podcastu. Okazuje się, ciekawostka pierwsza, że pierworodni synowie, czy pierworodne dzieci mają zmierzoną większą inteligencję, większy iloraz inteligencji. Są różne teorie wyjaśniające przyczyny takiej różnicy między właśnie kolejnym potomstwem. Jedna z nich mówi, że dzieci mają większą uwagę rodziców, w związku z tym mają większe luzy, jeśli chodzi o rozwój intelektualny i poczucie bezpieczeństwa, które sprzyja rozwojowi intelektualnemu. Drugą ciekawostką też będzie podłączona jako link. Istnieje badanie, które bardzo rzetelnie opisuje i udowadnia to, że jakość edukacji szkolnej w szkole podstawowej nie ma wpływu na iloraz inteligencji dzieci z rodzin migranckich, czy z dzieci, których rodzice przybyli do tego kraju docelowego, z dzieciakiem młodym, albo dopiero się urodziło to dziecko już po przybyciu do kraju docelowego. Wniosek główny jest taki, że zdolności kognitywne, czyli między innymi to, co jest mierzone ilorazem inteligencji, pozostają na poziomie tego kraju źródłowego, nie tylko w pierwszym pokoleniu, ale także w drugim i kolejnych pokoleniach. To oczywiście w jakiś sposób się niweluje, dlatego że jeżeli ktoś migruje do obszaru cywilizacyjnego, rozwiniętego wyżej, lepiej, no to oczywiście ten wpływ siłą rzeczy narasta z każdym pokoleniem. Natomiast zapraszam do zapoznania się, jest absolutnie fascynujące. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o iloraz inteligencji, chociaż też tutaj będziemy wzmiankować, jeśli chodzi o różnice między kobietami i mężczyznami. Wstęp. Po pierwsze, dwie ciekawostki. Panie Janie, przepraszam, zapomniałem poprosić, żeby się pan zechciał przywitać. Może ma pan jakieś wstępne obserwacje albo spostrzeżenia, zanim zaczniemy omawiać różnice.
No, witam państwa, Jan Kobiełko. Po raz kolejny w Telegramie. Myślę, że rozróżnienie kobiet, i myślę, że będziemy w takim paradygmacie rozmawiali tutaj, że o kobietach mówimy jako o kobietach, a o mężczyznach jako o mężczyznach. Dla domyślnych myślę, że będzie już to kryterium rozróżnienia proste i oczywiste. To tak tytułem wstępu. Myślę, że zupełnie poważnie mówiąc, różnice podstawowe biorą się po prostu z biologii, z naszej historii. Jesteśmy dwunożnymi, nagimi małpami z kilkuset tysięczną historią odróżniającą nas od innych.
Tutaj, przepraszam, małp. Tu muszę się wtrącić, ponieważ mamy tylko audio, ten podcast. Ja przysięgam, że mam na sobie ubranie. Tu nie wiem, co pan Jan sugerował tym twierdzeniem.
No cóż, przepraszam bardzo, ja również ubrałem się do tego podcastu, ale dobrze, nie będę mówił, że to wyjątek. No, przyznam, że faktycznie robię to codziennie, ale myślę o odróżnieniu nas po rozebraniu, żeby było widać jakieś takie zasadnicze różnice. A wracając do tych różnic między płciami, one po prostu wykształcały się na skutek różnych ról biologicznych. Pan nie urodzi dzieci, pani z kolei, skoro nie ma brody, pewnie będzie bezbronna wobec dużego kota, który ją zaatakuje, próbując odgryźć gardło. Dlaczego? Dlatego, że panie zajmowały się nie tylko rodzeniem, ale i utrzymaniem przy życiu potomstwa. Panowie natomiast byli tymi zewnętrznymi czynnikami, które gdzieś w czasie, kiedy potomstwo w ogóle było, przecież to nie cały cykl życia człowieka, zajmowali się czy zbieractwem, czy pewnie prędzej zbieractwem niż polowaniem, a czasami polowaniem. No i w związku z tym te role determinowały także właśnie te warunki, w których były potrzebne określonego rodzaju cechy, które z kolei kształtowały mózg, w ogóle cały układ nerwowy, wrażliwość, wszystkie możliwe inne aspekty, o których dzisiaj przede wszystkim pan Piotr będzie mówił naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo.
Dobrze, bardzo dziękuję. Tu jeszcze nawiązując, wyjaśniając, ten żarcik pochodzi z, nawiązałem, tym żarcikiem nawiązałem do afery sprzed około 20 lat, kiedy to właśnie reporter bodajże TVN-u, który był korespondentem w Stanach Zjednoczonych, został przyłapany na tym, że robił reportaż na żywo w samej koszuli i w gaciach. To zostało w jakiś sposób, dostało się do wiadomości publicznej, no i był obciach, mówiąc delikatnie. Dobrze, wracając do różnic między kobietami i mężczyznami. Przede wszystkim chciałem przytoczyć dwa bardzo ciekawe badania, które pokazują to, raz, że są śmieszne z jednej strony, a z drugiej strony pokazują to, że ta nasza cywilizacyjna nadbudowa, którą wykształcamy w procesie socjalizacji, w procesie zakładania ubrań, jest naprawdę bardzo cienka i jesteśmy, my mężczyźni, w stanie dostrzec takie rzeczy, zaraz wymienię, ale kobiety mają generalnie o wiele ostrzejsze zmysły, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o słuch, jeśli chodzi o bardzo nietypowe, trudne nawet do uzmysłowienia sobie, chociaż oczywiste, jakby się pomyślało, aspekty funkcjonowania codziennego. Pierwsze badanie, które zostało nominowane do tego IG Nobla, czyli tego Nobla niesławy, takiego antynobla, który wyśmiewa się z rozmaitych kretyńskich badań. Okazało się, że to badanie właśnie wręcz przeciwnie, nie było kretyńskie, tylko trafiło na taki obszar tabu, czy po prostu jakiejś zbiorowej nieświadomości, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Otóż badacz postawił świetne pytanie, naprawdę świetne pytanie badawcze. Czy mężczyźni są w stanie wykryć owulację u kobiet? I badano za pomocą parametru tego, mianowicie, jak duże napiwki mężczyźni zostawiają jako klienci barów ze striptizem. No i okazało się, że jeżeli kobieta właśnie była w tej fazie płodnej, czyli była najbardziej, że tak powiem, otwarta na czynności prokreacyjne, zmierzające do prokreacji przynajmniej, no to te napiwki były większe, bo mężczyźni, mimo tego chaosu, zapachu wszystkich bodźców w klubach ze striptizem, to byli w stanie jakoś dokonać pozytywnego aktu percepcji, patrząc oczywiście na pewne elementy anatomii i rozmaite zachowanie kobiety, aspekty zachowania kobiety, no i byli w stanie to wykryć i po prostu więcej płacili, bo dostawali większe uderzenie, że tak powiem, tych bodźców zachęcających do nawiązania relacji horyzontalnej. Drugim badaniem, które też będzie, tu na marginesie, wszystkie badania, które wspominamy, ja będę podłączał jako linki na karcie podcastu, także bardzo gorąco zapraszam ponownie jeszcze raz na chiny.pl/telegram i tam są wszystkie epizody, można wejść w każdy epizod i zobaczyć lektury do przeczytania, czyli pracę domową i właśnie to wszystko, na podstawie czego mamy tu opracowaną całą naszą rozmowę. Drugim badaniem, na które natknąłem się całkiem niedawno, jest jako replikacja spostrzeżenia z tego poprzedniego badania. Okazuje się, że w chwili, w której mężczyzna znajduje się w jakiejś bezpośredniej bliskości, nie mówię, że horyzontalnej od razu, ale powiedzmy w jednym pomieszczeniu z kobietą, która owuluje, to poziom testosteronu średnio wzrasta u tych mężczyzn o 30%. Czyli są w stanie po, że tak powiem, bodźcach organoleptycznych, czy w zachowaniu kobiety, czy po ubiorze nawet kobiety przecież, czy rodzaju makijażu, wykryć, że szykuje się okazja do przedłużenia gatunku. No, mówiąc, przepraszam, że tak żartuję cały czas w tym kierunku, ale przypominam, że jesteśmy na tą chwilę w Telegramie przecież audycją satyryczną. Wniosek, musiałem przypomnieć, dlatego że zaraz przechodzimy właśnie do wniosku. Wniosek jest taki, że o ile obyczajowość kulturowa kultur islamskich, która przejawia się tym, że taki słynny był napis na słupach, taki po angielsku to się nazywa quip, czyli takie sprytne sformułowanie, nie do końca bezpieczne dla rozmaitych tabu, quip był taki, że islam ma rację wobec kobiet. To pokazuje pewne sprzeczności w sojuszu ideologicznym między islamistami a ruchami takimi jak feminizm, które są skrajnie sprzeczne, a mimo to ze sobą kooperują w określonych celach, krótkoterminowych oczywiście. Podsumowując, z wnioskiem te dwa badania przed chwilą przedstawione, burki i inne, w notatkach mam napisane szmaty, no niech będą, że szmaty, no bo to rzeczywiście jest upokarzające dla kobiet w moim przekonaniu. Mają całkiem duży sens, dlatego że sprawiają, że kobiety przestają seksualnie molestować mężczyzn, czyli przestają wysyłać te sygnały gotowości seksualnej, czy przez makijaż, czy właśnie przez emitowanie odpowiednich zapachów, czy jakichś hormonów, prawdopodobnie to są bardzo niejasne i słabo zbadane rzeczy tak naprawdę, ponieważ oscylują wokół tabu, które są częścią, głęboką częścią naszego życia, naszej kultury, nie są do końca rozpoznane i nie są głośno omawiane w przestrzeni debaty ogólnie. Zakładanie właśnie burek, rozmaitych elementów ubioru zakrywających kobiece wdzięki, mówiąc już jak najbardziej ogólnie, ograniczają natężenie tego, w jaki sposób kobiety seksualnie molestują mężczyzn w ten sposób, że uruchamiają u mężczyzn, którzy są bardzo wrażliwi na bodźce wzrokowe między innymi, ale okazuje się, że nie tylko wzrokowe, ale też węchowe i rozmaite inne percepcyjne, tak powiem, parametry. No, mężczyźni są pobudzani w sposób często niezgodny z ich własną wolą i reagują tak, jak reagują, prawda? Próbą nawiązania kopulacji. Dochodzi do czegoś, co ja bym jeszcze parę lat temu, albo nawet jeszcze przed przeanalizowaniem typu spraw, bo naprawdę przychyliłem się do tego, żeby to zbadać. Oskarżenia takie, że sama się prosiła, bo się ubrała wyzywająco, nie są takie zero-jedynkowe, czyli nie są tak bezczelnością gwałciciela. Jest w tym ziarno prawdy, którego nie chcemy przyjąć. Tu jestem ciekaw, jak pan Jan ustosunkuje się do tego twierdzenia. Pozwolę sobie oddać głos i usłyszeć.
Niestety jest to stwierdzenie w jakimś nieprawdziwe jest w sensie winy. Często są to bodźce nieuświadomione przez niewiasty, ale na pewno sposób oddziaływania jest bardzo mocny i myślę, że kwestie wychowania w tym zakresie i to obydwu płci są kluczowe, dlatego że kobiety często nie zdają sobie sprawy. Jednak jak to mocno oddziaływuje, naprawdę sobie nie zdają. Tak jak z moich doświadczeń widzę, jak rozmów, naprawdę sobie nie zdają sprawy, jak to bardzo mocno oddziaływuje. I jak bezbronni czasami są, no niektórzy reprezentanci naszej płci wobec tych bodźców.
No ale kobiety jako słabsze fizycznie manipulują za pomocą seksu, co jest oczywistym prawdą, taką właśnie też przykrytą tym woalem tabu, ale no, takie są fakty. No, ja wielokrotnie dałem się nabrać i wodzić, nie powiem, że za nos, bo za co innego, ale jakąś odporność nabyłem przez zdolność samokontroli, przez właśnie lektury rozmaitych treści pokazujących, w jaki sposób to zachodzi, w jaki proces zachodzi manipulowania tymi wszystkimi bodźcami seksualnymi. No generalnie miejmy się na baczności.
Natomiast oczywiście no nie jest to kwestia winy. Chyba, że ktoś to robi zupełnie, chyba, że dana pani robi to zupełnie celowo. W co z kolei wątpię, bo to chyba preferują bardziej...
Tak, i oczywiście, jeżeli jest świadomy. No ale to jest szara strefa, to też musimy sobie uzmysłowić.
Zgodzę się? Zgodzę się, ale jest to proces, zaznaczam, świadomy. Jeżeli jest świadomy, tak, to wtedy zgodzę się w pełni. A to proces. To szara strefa i jest to proces też, bo też panie i panowie, my jesteśmy wszyscy w linii czasu, rozwijamy się.
Przy całej wojnie kulturowej, którą znaczną częścią jest w ostatnich latach też kwestia tego, czym jest kobieta. Tutaj polecam film Matta Walsha, Co to jest kobieta, który oczywiście jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie trwa bardzo intensywna wojna kulturowa w tej kwestii. Film ten zrobił i furorę, i oczywiście kontrowersje, i nastąpił bardzo negatywny odzew tych przeciwników kulturowych. Matta Walsha to jest publicysta prawicowy, który jest następny do strzału po Charlie Kirku, mówiąc najbardziej ogólnikowo. Jeżeli nie nastąpi jakiś nagły zwrot, jeśli chodzi o zbiorową percepcję ze strony lewicy, ze strony ekstremistów po stronie lewej, no to rzeczywiście ja na miejscu tego autora, reżysera tego filmu, co to jest kobieta, zakładałbym kamizelkę kuloodporną i to nie jest absolutnie żart, mówię z pełną powagą tutaj w tej chwili. Groźby śmierci były, że następny jest właśnie ten Walsh, pojawiły się bezpośrednio po zabójstwie Charlesa Kilka, więc nie są to czcze jakieś wymysły. Teoria białej karty, to już mówiliśmy w kwestii w odcinku poprzednim przy ilorozie inteligencji, także ma wśród ekstremistów, ideologów twierdzących, że człowieka można wychować, istotę ludzką, można wychować społecznie, że płeć jest konstruktem społecznym i można wychować społecznie tak, że niezależnie od właśnie płci biologicznej, to jest świętokradztwo w ogóle używać tego terminu, że niezależnie od powiedzmy biologicznego stanu, chromosomów i wszystkich innych cech pierwszo- i drugoplanowych cech seksualnych, to człowieka można wychować, oprogramować, można zaprogramować go oprogramowaniem przynależnym do drugiej płci. I tu jest oczywiście masa żartów, uważam, że niezwykle trafnych. Na przykład jest rysunek, ja też podłączę go, kolekcjonuję tego typu memy. Jakby ktoś miał podobne memy wartościowe, także poznawczo i filozoficznie, powiedzmy tak nieco głębiej, to bardzo będę wdzięczny za podsyłanie ich. Dołączę je do mojej kolekcji, najlepsze zaprezentuję oczywiście słuchaczom naszego podcastu. Natomiast na rysunku był chirurg z lancetem w ręku, zakrwawionym z tego co pamiętam. I osoba, z którą rozmawiał ten chirurg, to był jakiś rodzic trzymający malutkie dziecko. Mówił coś takiego, ten chirurg mówił do tego rodzica, rodzice numer jeden, prawda, czyli do mężczyzny, bo szefem ogniska domowego jest mężczyzna, mówiąc tradycyjnie. Mówił coś takiego. Skoro posiadanie narządów rozrodczych nie afirmuje płci, czyli tego seks, a nie gender, to właśnie zamierzam przeprowadzić operację płci kulturowej czy płci. No to pokazuje ewidentną sprzeczność całej tej ideologii trans, o której tutaj w tej chwili opowiadam. To zna temat, kto zgłębiał temat, będzie wiedział, o co chodzi. Idziemy teraz prosto do kwestii różnic między kobietami i mężczyznami. Teoria białej karty, już wiemy co to jest, natomiast zaznaczę tu temat, na który porozmawiamy na sam koniec naszej rozmowy, temat społeczny. Otóż mężczyźni i kobiety w inny sposób są oprogramowani kulturowo, ale także biologicznie do zdobywania zasobów, do przejmowania zasobów i zapewniania sobie tych zasobów na przyszłość. I teraz pojawiło się bardzo wiele badań, stwierdzeń, spostrzeżeń pokazujących, że mówiących o tym, że następuje na poziomie systemowym, państwowym, czyli państwa opiekuńczego, transfer bogactwa ze strony mężczyzn, które to bogactwo wypracowują, na rzecz kobiet. I dotyczy to na przykład postrzeganych jako bardzo niesprawiedliwie sposobów wymuszania przez decyzjami sądowymi w czasie rozwodu alimentów na rzecz kobiety. Pokazuje to też dysproporcja przyznania pełnej opieki kobietom, a nie mężczyznom, mimo tego, że to mężczyźni są w stanie wypracować bogactwo, które jest w stanie zapewnić dziecku godną przyszłość i należyty rozwój i należytą edukację. To jest też kwestia takich rzeczy jak czyste statystyki pokazujące, że całkowicie oczywiste i niemożliwe do zaprzeczenia, pokazujące to, że kobiety co prawda żyją dłużej, ale jednocześnie też dłużej żyją w okresie po przejściu na emeryturę. Mężczyźni o wiele krócej były państwa, na przykład Rosja w pewnym momencie, to było około dekady temu. To był moment, w którym Rosjanie, mężczyźni rosyjscy mieli średnią życia mniejszą niż wiek przejścia na emeryturę wyznaczony przez prawo. To znaczy większość, znaczna część mężczyzn po prostu nie dożywała nawet tej emerytury, żeby się nacieszyć spokojem życia, tą swoją powiedzmy no złotą, to na pewno nie no, jesienią. Zaraz będziemy o tym rozmawiać na sam koniec podcastu, natomiast teraz idziemy do różnic biologicznych. Chyba, że pan Jan ma jakiś komentarz na temat tego, co właśnie powiedziałem.
Chyba dziękuję, na razie nie. Może to wyciąć potem. Nie, dzięki.
Dobrze. Różnica pierwsza, neurodywergentność. Okazuje się, i też są na to badania, które przypominam cały czas w kółko Macieju, dlatego że ludzie mają całkiem dobry zwyczaj mówienia link albo to nie istnieje, link albo to się nie zdarzyło. Wysoki poziom testosteronu, czyli mężczyźni, pod wpływem właśnie tego hormonu są w stanie wygenerować tak zwaną neurodywergentność, czyli asertywność, jeśli chodzi o stwierdzanie, co jest, a co nie jest prawdą. Natomiast mniejszy poziom tego testosteronu jest powiązany, skorelowany, podkreślam to słowo, skorelowany, z tym, że osoba bardziej pilnuje tego, żeby być zgodną z całą swoją grupą odniesienia, czyli ze swoim najbliższym środowiskiem społecznym. Ta neurodywergentność jest opisana w rozdziale pod tytułem Moralność niewolnika opisana językiem nauki. To jest rozdział książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Jest ten rozdział dostępny jako bezpłatna próbka, też podłączam go jako praca domowa. Problem też o wiele większe podłoże. W chwili, w której społeczeństwo jest patriarchalne, w cudzysłowie, dlatego że chodzi o to, że społeczeństwo, władza polityczna jest zdominowana przez mężczyzn, takie społeczeństwo jest trudniejsze do kontroli przez jakieś ukryte struktury władzy, jakieś kliki zewnętrzne, które dokonały podboju i okupują, czy też kolonizują jakiś obszar. Problem jest taki, że w chwili, w której człowiek pod działaniem całego pakietu hormonalnego, czy to kobieta, czy mężczyzna, jeżeli jest pod mniejszym wpływem testosteronu, a większym rozmaitych innych hormonów, to jest łatwiejszy do kontroli, dlatego że nie jest zdolny do działań agresywnych, do kontestowania zdania innych. No to jest cała nauka i całe dziesiątki wręcz badań pokazujących właśnie tą, podkreślam jeszcze raz, korelację. Drugą kwestią, jeśli chodzi o testosteron, jest to, że testosteron zwiększa prawdopodobieństwo zachowań ryzykownych i niezgodnych z prawem, czyli naruszających jakieś normy społeczne. I tutaj odsyłam do nieco bardziej skomplikowanego rozdziału pod tytułem Chrześcijański projekt cywilizacyjny. To jest rozdział książki Siły psychohistorii. Również jest podłączony jako praca domowa na karcie podcastu. Również jest do ściągnięcia jako darmowa próbka książki Siły psychohistorii. To, co jest clue całego tego spostrzeżenia, jest to, że chrześcijańska, czy inżynieria społeczna Kościoła katolickiego, mówiąc precyzyjnie, promująca małżeństwa monogamiczne, miała wręcz zbawienny wpływ, była wręcz kluczowym w moim przekonaniu impulsem do tego, żeby cywilizacja zachodnia, w przeciwieństwie do kultur, do obszarów kulturowych i cywilizacyjnych, w których małżeństwa są aranżowane, małżeństwa są klanowe, czy też rodziny mają o wiele silniejszy charakter właśnie, czy klanowy, czy rozszerzony, to małżeństwa monogamiczne sprawiają, że luzem zazwyczaj panienki latają, no ale luzem latają mężczyźni w każdej społeczności, którzy są mniej czy bardziej skłonni do zachowań ryzykownych, naruszających powiedzmy spokój społeczny, czy bardziej agresywnych. I czym więcej mają testosteronu, tym zjawisko jest bardziej dotkliwe. Natomiast w sytuacji, w której w społeczeństwie jest mniej małżeństw poligamicznych, nie ma haremów, czy jest większa szansa, że każdemu, niemalże każdemu mężczyźnie uda się znaleźć jakąś partnerkę życiową, z którą się ożeni, będzie miał dzieci, osiądzie i będzie musiał na te dzieci pracować, na przyszłość tych dzieci pracować, to po pierwsze samo współżycie, samo przebywanie w jednym ognisku domowym ze swoją żoną obniża poziom testosteronu, natomiast niezależnie zdejmuje z rynku mężczyzn, którzy pozbawieni szans na ustatkowanie się, pozbawieni okazji właśnie do tego, żeby pracować ciężką pracą, żeby inwestować w przyszłość, no inaczej tworzyliby społeczność, albo sprawialiby, że społeczność byłaby bardziej niebezpieczna, większa byłaby ilość przestępstw, większa ilość zachowań, że tak powiem, nieuporządkowanych. To kalka z języka angielskiego, kto zna angielskie słowo, wie o co chodzi, bo to się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych wręcz w sposób porażający. No i generalnie małżeństwo cywilizuje na wiele sposobów. Badacze, którzy się zajmują tak zwaną psychologią ewolucyjną, tłumaczą spadek tego testosteronu w małżeństwie monogamicznym, czy też po prostu ogólnie w małżeństwie, prowadzi do tego, że mężczyzna jest mniej agresywny wobec swoich dzieci, czyli jest mniejsza szansa, że te dzieci w jakiś sposób fizycznie zacznie maltretować, czy bić, czy generalnie obchodzić się w sposób nie do końca pozytywny. No i generalnie małżeństwo cywilizuje. I przewaga cywilizacyjna, jaką wykształcił Zachód, jedna część tej przewagi wynika właśnie z tego, czyli z inżynierii społecznej, która wpłynęła na sposób działania systemu hormonalnego mężczyzn. To jest fascynujący temat. Ja powiedziałem tylko jeden wątek, który zajął pół strony. Naprawdę, jeżeli chcecie zrozumieć całą komplikację, całą wizję tego, jak natchniony wręcz, podkreślam słowo, natchniony akt inżynierii społecznej nastąpił, poświęćcie te 20 minut, żeby przeczytać cały rozdział. Zmieni się wszystko w waszym postrzeganiu świata i relacji męsko-damskich. Panie Janie, jakiś komentarz?
Cóż, tak.
Pan Jan jest tak. W związku małżeńskim.
Jeżeli chodzi o monogamiczność,
się spytam, bo ja nie tak. Jestem.
Jestem. Jestem i to w związku monogamicznym. Zupełnie serio. Więc tak, co do tego fragmentu, myślę, że dwie rzeczy. Małżeństwo, czyli w ogóle usankcjonowanie przez społeczeństwo więzi kobiety czy kobiet z mężczyzną, częściej chyba w tym modelu niż mężczyzn z kobietą. I było już pewną inżynierią społeczną, która już zmierzała do stabilizacji, o której pan wspomniał, to na pewno. Druga rzecz, małżeństwo monogamiczne jest w ogóle wynalazkiem, który po prostu zaistniał w którymś momencie ze względu na możliwość jego zaistnienia. Na wiosnę mężczyźni szli na wojnę i wracała ich tylko część. To nie było możliwe, żeby wszystkie panie miały po jednym panu, trywialnie. Więc w momencie, kiedy cywilizacyjnie doszli w ogóle do takiego momentu, kiedy taka możliwość zaistniała, czyli zaistniała pewna stabilizacja społeczeństwa, przypuszczam, że już osiadłego, i to od pewnego czasu, to tego typu model mógł zaistnieć. I on jest na pewno modelem najbardziej stabilnym, tak jak pan wspomniał, ze względów na to, że pan wskakuje w rolę tego obrońcy, tego konkretnego swojego zestabilizowanego już związku, z którego pojawiają się dzieci, cały układ jakby rodzinny zaczyna się rozwijać. I on na pewno będzie cywilizacyjnym postępem w stosunku do stosunków nieuregulowanych. To jest coś, co bezwzględnie będzie stabilizowało i pana, i panią, i tworzyło wreszcie miejsce do tego, żeby dzieci miały możliwość wzrastania. Także to jest absolutnie się zgadzam z tym.
Dziękuję. Różnica trzecia, budowa oka. Ale zanim przejdziemy do budowy oka, to ogłoszę quiz. Quiz brzmi następująco. Jaka grupa zawodowa i z jaką specjalizacją, jeśli sprawy mają się tak, jak się mają, przyczyni się z praktycznie bardzo dużą pewnością do powtórzenia Holokaustu. Także tutaj zachęcam do odgadywania. Zasady są na karcie podcastu. W największym skrócie macie 2 tygodnie na odgadnięcie. Tylko za pomocą e-maila proszę odgadywać i proszę słuchać uważnie pytania, dlatego że jeżeli proszę o tytuł filmu, to ma rzeczywiście to być tytuł filmu, a nie imię bohatera, bo nie przyjmę. Słowem nie powiem, przepraszam, ja mam takie zasady. Nawiązując do książki Siły Psychohistorii, w której jest takie powiedzenie, że człowiek z silnym parametrem ultrakooperacji w swojej konstrukcji psychicznej jest jowym przyjacielem, ale jest za to bardzo dobrym nieznajomym. Więc ja jestem bardzo dobrym nieznajomym, bo pozwalam wygrać książkę, organizuję te quizy, ale jestem bardzo jowym przyjacielem ze względu na to, że nie podpowiadam i nie koryguję formy, prawidłowej formy, jaka ma być zastosowana przy udzielaniu odpowiedzi. Zasady jasne, wracamy do budowy oka. Proces przetwarzania danych wizualnych różni się już od momentu narodzenia, w chwili, kiedy dziecko, że tak powiem, odczepia się od swojego, że tak powiem, statku matki, tutaj dosłownie. Proces przebiega zupełnie inaczej u mężczyzn i u kobiet. I teraz musimy tutaj skupić się przez chwilę na budowie oka. Otóż siatkówka Sygnał świetlny jest z fotoreceptorów, czyli pręcików i czopków, przekazywany jest do tak zwanych komórek dwubiegunowych, a z nich do komórek zwojowych, które dzielą się na komórki M, jak, no dobra, już bez żadnych żartów, jak M i P. Komórki te tworzą oddzielne szlaki przetwarzania informacji wzrokowej. Ostatecznie przesyłają ten sygnał do mózgu, gdzie są analizowane, przetwarzane i rozpoznawane i rozumiane. Natomiast problem zaczyna się już właśnie w momencie czysto biologicznym, dlatego że mężczyźni mają grubszą siatkówkę, na której są te komórki M i mają tych komórek M znacznie więcej niż, znaczy może znacznie nie, to zależy oczywiście od osobniczego przypadku, ale średnio w zauważalny i istotny sposób większą ilość niż kobiety. I mają te komórki M rozmieszczone bardziej równomiernie na całej powierzchni. I komórki M specjalizują się, zaraz powiemy, czym się specjalizują komórki typu P, ale komórki M, czyli te, które są, których więcej mają mężczyźni, odpowiadają za śledzenie ruchu obiektów. Siatkówki u kobiet mają więcej komórek P, są bardziej skupione te komórki w centrum, przy plamce żółtej. Właśnie czytałem dwa opracowania i w żadnym nie było jasno napisane, czy chodzi o to, że skupiają się wokół plamki żółtej, czyli miejsca, w którym jest najwięcej czopków i pręcików odpowiedzialnych za otrzymywanie tego stimuli ze świata zewnętrznego. Natomiast te komórki P, czyli te, które są bardziej skupione i mają ich kobiety więcej, są odpowiedzialne za ostrość widzenia, widzenie kolorów i dostrzeganie szczegółów. Wynika to z tego, ta cecha właśnie dostrzegania szczegółów wynika z tego, że poszczególne komórki mają bardzo małe pola percepcyjne, czyli kąt, mają wąski snop widzenia, czy też kąt widzenia. Uzyskują inaczej lepszą rozdzielczość kobiece oczy. Przepraszam, że to tak nie do końca fachowo, natomiast rzeczywiście do tego się to sprowadza. Dzięki takiej różnicy, czy też poprzez w wyniku takiej różnicy, kobiety łatwiej identyfikują obiekty, lepiej analizują kolory i cechy obiektu, na przykład faktura powierzchni i tego typu cały szereg cech. Teraz wniosek jest najważniejszy. To nie jest tak, że to są gender differences, a więc to nie jest tak, że gender to jest płeć kulturowa, przy czym zaznaczam, że nawet ludzie po obu stronach tej wojny kulturowej, co to jest kobieta, co to jest mężczyzna i generalnie w pochodnych, powiedzmy, arenach walki między przeciwnikami tej wojnie, oni niekonsekwentnie posługują się tymi terminami. Teoretycznie seks to jest płeć biologiczna, a gender to jest, i to też różnie, albo to jest tylko ta nadbudowa kulturowa, albo właśnie ta wynikowa mieszanina tych cech biologicznych i kulturowych. Nawet ludzie, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, mieszają właśnie tę kwestię pojęcia, czy mówimy tylko o nadbudowie, czy też o tym miksie czasami synergicznym, a czasami antysynergicznym, dotyczącym właśnie cech biologicznych, które są modyfikowane przez proces socjalizacji i przez doświadczenie życia osobniczego. Generalnie podkreślam raz jeszcze, różnice w budowie oka sprawiają, że kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość wizualną i jest to różnica czysto, stuprocentowo biologiczna i dopiero potem następują inne rzeczy, o których też będziemy rozmawiać, ale chyba zdaje się, patrzę tutaj na zegarek, dzisiaj to już nie zdążymy. Konsekwencją tego, co tutaj ma miejsce, jest to, że kobiety widzą więcej kolorów, czyli są w stanie wydzielić w tym spektrum rozmaitych kolorów, z którymi na co dzień obcujemy, są w stanie tych kolorów wyróżnić więcej. I jest tutaj, i wstawiam go jako załącznik na kartę podcastu, jest taki świetny rysunek, cały szereg rozmaitych kolorów, kilka wzorów, kilka różnic, kilka wariantów koloru niebieskiego, czerwonego i zielonego i tak dalej. No i kobieta tam wszystko po kolei nazywa, prawda? Brzoskwiniowy, pomarańczowy, coś. No ja nie jestem w stanie tego spamiętać nawet. A po drugiej stronie stoi mężczyzna i mówi na te wszystkie pomarańczowe tak, jak istota ludzka powinna je nazywać, czyli pomarańczowe to taką klamerką jest spięte 5 czy 6 kolorów. Niebieskie tak samo jest spięte 5 czy 6 kolorów, a tam jakiś turkusowy, kto by to w ogóle... Przepraszam, że sobie tak podkpiwam, no ale do tego się to sprowadza. To prowadzi do konsekwencji, które mają wręcz horrendalny, negatywny wpływ na to, w jaki sposób wychowywani są we współczesnym systemie edukacyjnym chłopcy. I to będzie tematem naszego kolejnego podcastu. Ten temat będzie brzmiał: dominacja kobiet w zawodzie nauczyciela katastrofą dla chłopców. Bardzo rozległy temat, bo oczywiście bardzo kontrowersyjny według wielu, natomiast wymagający natychmiastowej korekty, między innymi przyznania absolutnie przestrzeganych parytetów 50 na 50 w moim przekonaniu. Jestem w stanie to obronić, zaraz zresztą usłyszycie dlaczego. Dlatego, że problemem feminizacji chłopców, czy też pojawiania się takich patologii rozwoju oprogramowania psychicznego jednostek takich jak właśnie ideologie te transgenderyzmu i tak dalej, to wszystko wynika z tego, że kobiety wychowują, uważają, że chłopcy są biologicznie tacy sami jak dziewczynki we wszystkich istotnych cechach, co jest oczywistą bzdurą. Natomiast ideologia jest tak silna, że kobiety po pierwsze wychowują chłopców za pomocą oprogramowania kulturowego, za pomocą tego całego systemu elementów socjalizacji, tak jakby ci chłopcy mieli takie same parametry percepcyjne jak dziewczynki, co jest ewidentną bzdurą, łatwo do udowodnienia pierwszym z brzegu jakimś badaniem czy faktem dotyczącym biologii różnic między płciami. I no co, zapraszam do tego kolejnego już podcastu. Natomiast tutaj problem tego, że kobiety widzą więcej kolorów, jest taki, że nauczycielki, ponieważ chłopcy używają znacznie, na przykład rysując coś na lekcji plastyki, rysują za pomocą ograniczonej ilości kolorów i te kolory są raczej stonowane, ciemne. Natomiast dziewczynki kolorują za pomocą wiele szerszej gamy tych kolorów i operują po prostu w sposób, który przynajmniej na takim poziomie rozwoju dziecka, no bo to są, mówimy o małych dzieciach w szkołach podstawowych, no wyraźnie przeważają pozornie zmysłem plastycznym, czy zdolnościami artystycznymi nad tymi chłopcami. W związku z tym, inaczej mówiąc, można tą sytuację określić, że chłopcy są przez osoby, które są niedouczone, niedouki biologiczne, bo tak te nauczycielki należy nazwać, krzywdzą tych chłopców, dlatego że z góry zakładają, że są mniej zdolni, że w związku z tym trzeba mniej uwagi im poświęcić, dlatego że trzeba więcej poświęcić uwagi dziewczynkom, które o, jak pięknie malują, jak pięknie potrafią używać kolorów. A dla nas jest to po prostu percepcyjnie niedostępne. Na tej samej zasadzie, na jakiej chłopcy mają słabszy słuch. I problem też kobiet, które nie powinny być nauczycielkami, ale są, że one nie rozumieją tego. I jeżeli chłopcy, to jest oczywiście jeden z czynników, podkreślam, bo chłopcy są motorycznie bardziej aktywni i ta aktywność jest trudno poddaje się kontroli, no to jest oczywiste. Natomiast jednym z przyczyn, dla których chłopcy są dyskryminowani, jest to, że jeżeli siedzą w dalszych ławkach, to nie jest tak, że są głupsi, mniej inteligentni, nie potrafią przetwarzać tego, co mówi nauczyciel, wyniki takie jak praca domowa, tylko po prostu gorzej słyszą. I poprawić sytuację mogłoby to, że chłopców by się sadzało w pierwszych ławkach. Ja siedziałem w pierwszej ławce przez całą podstawówkę, zaraz mówię. Może dzięki temu piszę książki. Natomiast generalnie, gdyby chłopców zdiagnozować, czy rzeczywiście mają tą cechę skorelowaną z ich płcią w postaci słabszego słuchu, to takich ewidentnie, czy niemalże przymusowo sadzać w pierwszej ławce po to, żeby mieli równe szanse z innymi chłopcami, którzy nie mają tej, czy to nazwać przypadłością, cechy, i żeby mieli też równe szanse z dziewczynkami, które są faworyzowane i uznawane za inteligentniejsze. I znowu jest to dodatnie sprzężenie zwrotne, w którym dziewczynki są uważane za inteligentniejsze, w związku z tym nauczycielki tych głupich chłopców rozrzeszczanych, no bo ja też byłem rozrzeszczany, to się przyznam, ale teraz się uspokoiłem, oprócz tego, że za jednym wyjątkiem, że zostało mi nie do końca pozytywne poczucie humoru, co bardzo doskwiera niektórym osobom. Generalnie, zobaczcie, wystarczyły mi dwa przykłady, żeby zasygnalizować ten problem, rozwiniemy go w następnym odcinku, ale zobaczcie, jak biologiczne różnice, które są w świetle ideologii tej białej karty, w świetle tych oszalałych feministek, które w Stanach Zjednoczonych Ameryki w sposób wręcz porażający dokonały systemowego przejęcia nad całym systemem edukacyjnym, w jaki sposób te osoby niszczą psychikę chłopców, niszczą potencjał tych chłopców do rozwojów produktywnych, zdolnych do obrony swojej społeczności, zdolnych do produktywnej pracy mężczyzn. To jest wręcz, przepraszam, porażające. Już nie będę wrzeszczał, że Jezu, co tu się dzieje, serce mnie boli, tak jak ta kurdej szatan pod granicą białoruską. Natomiast rzeczywiście dzieje się krzywda i należy to natychmiast skorygować. Natychmiast. Panie Janie, jakiś komentarz?
Kilka uwag. Myślę, że ten ostatni aspekt, który pan poruszył, wynika po prostu z braku wychowania. Jeżeli dzieci ma wychowywać szkoła, to będziemy mieli taki efekt. Jeżeli to będą robili rodzice, dodajmy rodzice, nie rodzic czy mama, tylko pan i pani, to myślę, że tutaj pewna równowaga ma szansę zaistnieć. Dlaczego mamy różnicę wokół? Znowu przypuszczam, że historycznie panowie mieli tą funkcję ochronną, musieli zatem szybko reagować na ruch, poruszanie się potencjalnego przeciwnika czy pożywienia i odpowiednio szybko reagować na te zmiany jakimiś tam działaniami, czy obronnymi, czy atakowaniem. Panie historycznie opiekując się potomstwem, dbając o ognisko domowe, musiały lepiej z kolei rozróżniać rzeczy nadające się do jedzenia, czy grożące otruciem, mówię to jako opozycja, ale musiały też szybko zróżnicować to, co się dzieje z dzieckiem. I generalnie może mniej właśnie takie dynamiczne, ale po prostu inny aspekt. Mniej dynamiczny, może nie zajmowały się tym zagrożeniem, a zajmowały się tym, co je otacza i musiały to robić szybciej, lepiej niż panowie. Jak to działa dzisiaj? Można sobie łatwo ekstrapolować. Ja cały czas, przepraszam bardzo, odwołuję się do tej historii, ale skoro mamy rozwój pewien człowieka jako istoty na przestrzeni tych 100 czy 200 nawet tysięcy lat, jak niektórzy wspominają, to wyjście z tego sposobu funkcjonowania, czyli zbieractwa w ramach jakiegoś przemieszczania się stałego ludzi, nastąpiło w naszym wypadku tutaj tym słowiańskim 1000-1500 lat temu. To naprawdę jest 1,5% czasu rozwoju człowieka, więc po prostu ten rozwój, który pan Piotr opisuje w szczegółach, czyli różnice w oku, one się musiały wykształcać właśnie w takich warunkach, a nie w dzisiejszych, kiedy mamy pewnego rodzaju szansę dla mieszania się tych ról. I kwestia wychowywania dzieci przez kobiety i mężczyzn, to też jest kwestia właśnie modelu społecznego, który się ukształtował raptem w ostatnich 100 latach. Wreszcie pan Piotr wspominał, że panie nie powinny być nauczycielami czy nauczycielkami. Myślę, że tak na serio oczywiście...
Przepraszam, tutaj muszę wtrącić się. Panie, które nie rozumieją takich różnic biologicznych, powinny być trzymane na łańcuchu. Mówię to zupełnie wprost, dlatego że krzywdzą dzieci. Natomiast drugą sprawą odrębną jest to, że należy na poziomie systemowym wprowadzić parytet ilości proporcji nauczycieli mężczyzn i kobiet. Moim zdaniem już niech będzie sprawiedliwie 50-50, natomiast jaka jest rzeczywiście prawidłowa proporcja pozwalająca na uczciwe, niedyskryminujące traktowanie chłopców? Tu polecam genialny esej, nie ma go w języku polskim, pod tytułem Wojna przeciwko chłopcom, War Against Boys. Podlinkuję go oczywiście, oddaję głos, przepraszam.
No i niestety wyjął mi pan z ust słowo parytet, które chciałem użyć bardziej jako żart, ale zdecydowanie atraktanty do tego, żeby panowie też brali się do nauczania, są systemowo potrzebne. Dokładnie tak to samo postrzegam, systemowo, czyli z tym, że to się też zmienia. Mam wrażenie, że w tej chwili nauczycieli jest więcej niż w czasie, kiedy my byliśmy uczeni. Tyle, dziękuję.
Dziękuję. Kolejną różnicą już tak naprawdę napoczęliśmy jest różnica w zdolności w zdolnościach słuchowych i w zdolnościach przetwarzania mowy ludzkiej. Kobiety raz, że słyszą lepiej niż mężczyźni, jeśli chodzi o język i słów. Kobiety mają 11% więcej neuronów odpowiedzialnych za te czynności niż mężczyźni. Więc nie tylko słyszą lepiej, ale potrafią zasadniczo, to co już pan Jan wspomniał, lepiej rozróżniać zakres tonów emocjonalnych w ludzkim głosie. Dzieje się, i to też pan już o tym wspomniał, ja tutaj teraz powiem troszeczkę szerzej, dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że niemowlęta rodzą się z tą umiejętnością i już niemowlęta rodzą się z tą umiejętnością, czyli niemowlęta żeńskie lepiej słyszą i lepiej rozpoznają niuanse tych dźwięków niż nowonarodzeni chłopcy. Badania na przykład były prowadzone, wykonane w dniu narodzin dzieci, że dziewczynki wykazują silniejszą reakcję na płacz innych niemowląt w okolicy niż chłopcy. Drugą taką zasadniczą różnicą, to wiele osób słyszało, z całą pewnością, do przetwarzania dźwięków kobiety aranżują zarówno lewą, jak i prawą półkulę. Związane to jest z analizą językową i logiczną. W związku z tym ta analiza i to przetwarzanie dźwięków jest rozpropagowane po całym mózgu. W związku z tym, że kobiety mają większe poiwo wielkie, nie wiem czy dobrze to nazwałem, czyli ten połączenie między prawą a lewą półkulą, jest efektem właśnie całych tych biologicznych, czysto fizjologicznych różnic. Jest to lepiej u kobiet zintegrowane z percepcją emocji i tonalnością, ale także wyrażaniem emocji. Stąd mamy przecież coś, co jest w połowie filmów i jakichś sztuk teatralnych i powieści, że mężczyzna ma kłopoty z wyrażeniem, zwerbalizowaniem swoich emocji, prawda, żeby powiedzieć kobiecie, że ją kocha, czy w innych sposobach właśnie sygnalizowania tych emocji. Mężczyzna raz, że ma ośrodki odpowiedzialne za te dwie rzeczy w dwóch różnych półkulach, po drugie spoidło wielkie ma mniejszą przepustowość, w związku z tym mężczyzna się zacina po prostu, także tutaj jeżeli kobiety narzekają, że mężczyźni są głupi, to nie, po prostu mężczyźni są o wiele gorzej rozwinięci w kontekście tej zdolności, czyli werbalizowania, czy też dostrzegania i sygnalizowania i wykrywania rozmaitych niuansów emocjonalnych. Także ktokolwiek słyszy, my teraz to wiemy. Ja to przeczytałem, mając 20 parę lat, czy przeczytawszy książkę Płeć mózgu, którą też tytuł linkujemy. Wybitna książka, więc ja sobie z tego zdawałem sprawę. ale już od wielu lat mam to w głowie tak, że obserwuję ludzi, jeżeli nie są, oni nie rozumieją po prostu tego, że mężczyźni z czysto przyczyn biologicznych, nie dlatego, że są głupi, albo niewychowani, albo chamy, albo coś tam, tylko po prostu dlatego, że mają tak zbudowany mózg, jeżeli ktoś tego nie rozumie i się drwi sobie z mężczyzn, no to jest ewidentnie seksistą w tym prawidłowym rozumieniu tego słowa, to znaczy seksista to jest pejoratywne określenie, tak jak nazista albo faszysta, to jest osoba, która ma poglądy przeciwne do naszych, wedle lewicy, no to na tej zasadzie seksizm, prawidłowe znaczenie, takie jakie powinno mieć to słowo, no to jest coś, traktowanie z góry, czy obniżanie statusu osób, które mają przeciwną płeć, prawda, albo jakąś inną, jedną określoną, prawda, na przykład jak ktoś powie, wszystkie kobiety są głupie, no to jest seksistą. A jeżeli ktoś powie, kobiety zasadniczo różnią się biologicznie od mężczyzn i w związku z tym każda z płci, z obu płci ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, no to niektórzy ci zwolennicy właśnie tej ideologii, religii tak naprawdę, czystej karty twierdzą, że to też jest seksizm. Nie, seksizm to nie jest to, że się dostrzega różnicę między płciami, tylko seksizm jest to, że ze względu na jakieś niedoskonałości psychorozwoju, czy właśnie różnice między płciami, które dają jakąś przewagę w jakimś sektorze ludzkiego życia, no to po prostu ktoś ma mniejszą, że tak powiem, wydajność w tym sektorze funkcjonowania i z rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, no to chyba nieładnie się śmiać, prawda? Czyli to jest prawdziwy seksizm. To tak jak faszyści, jest takie świetne powiedzenie, że faszyści się dzielą na dwa rodzaje, na faszystów i antyfaszystów. No to coś w tym rodzaju, coś tu siedzi. Tak mówiąc ogólnie. Wracając do wątku zdolności słuchowych. Jest tak, że dzięki temu, że mężczyźni bardziej wykorzystują lewą półkulę do analizowania dźwięków, zwłaszcza w kontekście mowy, to mamy tą my jako mężczyźni ograniczoną możliwość rozpoznawania emocji. Ale mamy, to był plus ujemny, ale plus dodatni jest taki, że łatwiej nam się skupić na konkretnej treści wypowiedzi, czyli my analizujemy tą treść i co z niej można wyciągnąć, prawda? Czyli jakby mieć takie zespoły męsko-kobiece, tylko kobieta musi mieć założoną burkę, żeby nie rozpraszała mężczyzny, prawda? To już mówiliśmy. No to takie zespoły wzajemnie się uzupełniające miałyby przewagę niż zespoły, które są tylko złożone tylko z kobiet albo tylko z mężczyzn, które po prostu nie są w stanie dostrzec, że niektórych aspektów sytuacji albo tej treści nie są w stanie wyłapać wszystkich jak gdyby cech tej wypowiedzi głosowej. Dobrze, następną taką ciekawostką tak naprawdę, ponieważ kobiety są bardzo wyczulone na kwestie, na niuanse emocjonalne związane z dźwiękami, to o wiele szybciej wyłapią w tonie głosu, że coś jest nie tak, albo też są w stanie usłyszeć, co jest dla mnie nie do osiągnięcia, jest niewyobrażalne wręcz nawet, są w stanie w zatłoczonym pomieszczeniu, w którym panuje gwar rozmów, są w stanie wyłapać pojedynczą rozmowę z tego gwaru. No, dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. Przepraszam, ja mam po prostu tak skonstruowany słuch, że jak mówi więcej niż 3-4 osoby w jednym pomieszczeniu, natychmiast jestem zdezorientowany, nie ma żadnej w ogóle możliwości, żebym był w stanie wyłapać, co pojedyncza osoba mówi. To akurat jest, wiem o tym sam, przypadek skrajny, natomiast jestem ciekaw, czy pan Jan ma coś podobnego. Panie Janie.
Oczywiście, że mam. Niestety, też jestem mężczyzną. Tak, tak, zdecydowanie.
Dobrze. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, pozwolę sobie kontynuować, to kobiety, o ile mężczyzna jest w stanie reagować na płacz dziecka, czy krzyki dziecka małego w stanie świadomości, czyli na jawie, a nie w czasie snu, to kobiety słyszą, reagują i są zdolne się wybudzić, także jeżeli śpią, a to dziecko zaczyna płakać, więc to też jest coś takiego, ja też mam, że jak zasnę kamiennym snem, no to już mnie, no, musiało naprawdę się dziecko drzeć, żeby mnie obudziło, a inaczej po prostu ten dźwięk jest wyłączany. Także to też jest taka świetna ciekawostka, jak to przeczytałem, to po prostu zaśmiałem się na głos, no bo to też ta cecha, którą naturalnie przejawiają kobiety i to jest ewidentnie biologicznie zaprogramowane w ich strukturze mózgu, no dla mnie jest wręcz niewyobrażalna. Gdybym nie przeczytał, że coś takiego można, no to bym nie wiedział i nie uwierzył. Dalej, są mężczyźni mniej wrażliwi na emocjonalne aspekty dźwięków, to już powiedzieliśmy, ale co jest ciekawe, mężczyźni koncentrują się na przetwarzaniu dźwięków w sposób praktyczny, to znaczy są w stanie o wiele sprawniej wyciągnąć z tych dźwięków znaczenie, wyciągnąć informacje i sformułować wnioski potrzebne do podjęcia decyzji i działania w sytuacji, w której te dźwięki sygnalizują jakiś rodzaj zagrożenia albo konieczność wykonania jakiejś czynności. W związku z tym Proszę, zobaczmy, że o ile kobiety są zaprogramowane biologicznie, podkreślam, do tego, żeby właśnie działać, poruszać się w tej przestrzeni decyzyjnej zbudowanej z emocji, prawda, wymienianych z innymi osobami tej sieci społecznej, której są częścią, to mężczyźni są zaprogramowani na to, żeby wykrywać zagrożenia, oceniać te zagrożenia i odpowiednio reagować. I to wszystko dzieje się nie na poziomie jakiejś tej społecznej nadbudowy, czyli to nie jest konstruktem kulturowym, to takie widzimy już, że to jest po prostu śmiechu warte stwierdzenie, tylko jest to po prostu elementem naszej fizjologii, naszej struktury, którą dziedziczymy nie po linii przekazu kulturowego, tylko po linii kodu genetycznego i aktywizacji epigenetycznej, aktywizacji określonych genów w określonych kontekstach środowiskowych. Przepraszam, że zaczynam mówić slangiem akademickim, ale rzeczywiście tyle się naczytałem przed tym podcastem, że już przestaję to kontrolować. Dobrze. Co ma teraz jeszcze ostatni taki aspekt tych słyszenia dźwięków? Wahania hormonalne, na przykład podczas cyklu menstruacyjnego, mogą zmieniać i zmieniają u kobiet percepcję dźwięku. Czasami zwiększają wrażliwość na hałas. No ja na przykład mam wrażliwość na hałas zwiększoną, jak mnie coś wkurzy na przykład. Jeżeli jestem zdenerwowany, jeżeli jestem w jakiś sposób, miałem jakiś konflikt z jakąś inną osobą, no to każdy kolejny jakiś bodziec, który rozprasza uwagę czy dekoncentruje, no wywołuje jakiś rodzaj agresji, czy też jakiejś reakcji emocjonalnej. To jest jeszcze ciekawe, tutaj wrócimy na chwilę do testosteronu, czyli hormonu produkowanego przede wszystkim przez mężczyzn. Testosteron u mężczyzn powoduje bardziej skoncentrowane i selektywne przetwarzanie dźwięków. To ułatwia ignorowanie dźwięków nieistotnych, sygnałów nieistotnych, które pojawiają się w otoczeniu. Może to też wpływać na wyższy próg słyszalności, co oznacza, że mężczyźni często potrzebują silniejszego bodźca dźwiękowego, aby go zauważyć. Tutaj taka porada dla kobiet, żon, jak należy postępować z mężem, jak zrobiliście sobie nową fryzurę, to nie pytacie się, czy zauważyłeś, że zmieniłem fryzurę, no bo nie zauważył na pewno, no. A zauważyłeś, że zmienił opony? No nie zauważyłaś, no to co się jego czepiasz? To żeby zauważył, prawda, żeby go wytrącić, że tak powiem, z tej inercji percepcyjnej, żeby tą percepcję, żeby strumień świadomości otworzył na tą nową fryzurę, to jak pójdzie z gazetą do kibla, to wrzuć mu petardę albo jakiegoś flashbanga, to na pewno jego, że tak powiem, uważność rozszerzy się na tyle, że dostrzeże, albo będziesz mu mogła, po prostu miała okazję powiedzieć. Także no oczywiście żartuję, proszę takich rzeczy nie robić. Idziemy dalej. Wspomniałem już przed chwilą, że kobiety są wrażliwe na płacz dziecka z taką czułością, że w trakcie snu są w stanie usłyszeć ten sygnał jakiegoś alertu ze strony płaczącego dzieciaka. Czy coś się przestraszyło, jakiś obcy wszedł do domu, czy zgodniało, czy się narobiło w pieluchy i trzeba zmienić. To płacz dziecka, to jest nowa ciekawostka, wiąże się z większą aktywnością w układzie limbicznym, czyli emocjonalnym, czyli układ limbiczny to jest ten, który odpowiada między innymi za produkcję dopaminy, czyli hormonu, czy też neuroprzekaźnika odpowiadającego za nagradzanie. Czyli inaczej mówiąc, jest to tak rozbudowana struktura, dla mnie to też jest nieosiągalne i nie do pomyślenia, od razu napominam sam siebie, potrafią rozpoznać przyczynę tego płaczu, na przykład głód albo zmęczenie. No dla mnie, no powiedzmy, że okej, jestem w stanie się pogodzić, że można się tego nauczyć w jakiś sposób, ale kobiety to czują całkowicie bez potrzeby jakiejkolwiek nauki. No dobrze, z mojej strony to tyle. Panie Janie, czy ma Pan jakieś uwagi, zanim przejdziemy do kolejnej różnicy?
Myślę, że to ciekawostka dotycząca właśnie tych różnic w słuchaniu i selekcji. Myślę, że przepustowość łącza, mówiąc tak informatycznie, mamy z paniami tą samą. Jeżeli panie w ogromnej części rozróżniają, czy wyszukują, doszukują się zrozumienia emocji zawartych w określonych dźwiękach, a my nie, siłą rzeczy szukamy czegoś innego, to one będą miały faktycznie bardziej większe skupienie na tej części, ale to jest zawsze coś za coś, czyli będą w mniejszym stopniu skupione właśnie na tych elementach dotyczących bezpieczeństwa czy czegoś innego. Ja jako ciekawostkę powiem jeszcze taką sytuację, że z żoną, kiedy staraliśmy się słuchać książek, ale nie ładnie czytanych przez lektorów, ale czytanych przez automaty, to moja żona nie była w stanie tego zrobić. Ja mówię, że to jest kwestia po prostu tak jak brzydka czcionka. Tak będzie sztuczny lektor, który no kaleczy strasznie, ale wychwytuje się informacje. Ja słucham gazety, to nie jest literatura piękna, nie? Tylko słucham gazety, gdzie potrzebuję wychwycić informacje. Dla mnie to była ta brzydka czcionka, ten sztuczny lektor. Dla niej było to nie do przejścia po prostu. No bo tamte emocje są faktycznie tak koszmarnie okaleczone, że tego się nie da słuchać. Pod tym względem tak, ale jeżeli popatrzymy, zobaczymy to na koniec jako tekst, który i tak sobie po swojemu zinterpretujemy, to jest to już łatwiejsze. Dla panów to będzie prawdopodobnie z przyczyn, o których pan wspomniał, panie Piotrze, łatwiejsze niż dla pani. Tyle.
Tak jest. Dobrze, no to ostatnia taka z większych różnic biologicznych to jest taka, że dotyczy to niemowlaków. Niemowlaki żeńskie, czyli dziewczynki, wolą patrzeć na twarze, natomiast chłopcy na ruchome obiekty. I to też robiono rozmaite badania, rozmaite warianty tego samego badania. Po prostu podstawiano pod głowę, przed oczy nowonarodzonych dzieci. Podstawiano właśnie rozmaite obiekty i patrzyli, czy te obiekty i w jakim stopniu zwracały uwagę. Więc w dniu narodzin dano wybór tym dzieciakom na patrzenia na albo kręcącą się karuzelę, albo twarz młodej kobiety. I naukowcy, którzy to realizowali, oczywiście to była ślepa próba, nie zostali poinformowani o płci dzieciaka w czasie, gdy rejestrowali ruchy jego oczu. Więc tutaj taki, po prostu taka dygresja mała na temat warsztatu pracy badaczy, którzy realizowali te badania. Chłopcy dwukrotnie częściej patrzyli na karuzelę, a dziewczynki częściej na twarz. Oczywiście badania podłączam jako dodatki na karcie podcastu. Co jest ciekawe, w opisach tego typu badań i różnic ewidentnie biologicznych między nowonarodzonymi dziewczynkami i chłopcami, w badaniach było opisane na przykład sex differences, czyli różnice w płci, czyli tej biologicznej płci. Natomiast w artykułach, no niech będzie, że lewicowych, no bo CNN to jest po tej stronie, że tak powiem, lewicowej, mówiąc niepoprawnie, ale ogólnie wiemy, o co chodzi. Już się pojawiały terminy gender differences, czyli różnice tej płci kulturowej, czy też tej nadbudowy zmieszanej z płcią biologiczną. Więc proszę zobaczyć, że przy samym opisywaniu rzeczy, które w ewidentny sposób są tylko i wyłącznie funkcjonują w tej przestrzeni biologicznej, to mimo wszystko zaczyna się używać zideologizowanego języka. Udało się. Tak by to wszystko wyglądało, to już zbliżamy się do samego końca. Powiemy jeszcze o jednej rzeczy, o takiej różnicy już na zakończenie. Sposób, w jaki mężczyzna patrzy, szuka partnerki i w jaki kobieta szuka partnera, jest radykalnie różny. Mężczyzna szuka symptomów płodności, stąd też kobieta, która przekracza mniej więcej wiek 26-27 lat, trafia tu w takim potocznym języku na tak zwaną ścianę, czyli nagle traci zainteresowanie mężczyzn i ogólnie no, jest, tak powiem, nielekko kobietom, dziewczynom, ze względu na to, że od chwili, kiedy zaczynają się zaokrąglać i stają się kobietami, czyli 15, 16, 17 lat, no to świat jest podany im na tacy, prawda? To one wybierają, one rządzą, prawda? Zwłaszcza jeżeli wyglądają atrakcyjnie seksualnie, czyli emanują tymi sygnałami płodności, zdolności do rodzenia potomstwa, no to rzeczywiście mogą manipulować, to już mówiliśmy, że mniej czy bardziej świadomie. Natomiast to jest droga w dół cały czas. Natomiast to, co leży u podłoża tego, jaka jest postrzegana atrakcyjność jako partnera do małżeństwa czy do partnera seksualnego u mężczyzn, no to ta droga jest, o ile oczywiście nie zdarzają się jakieś pechowe sytuacje życiowe, no to mężczyzna, nabierając życiowego doświadczenia, pnie się w górę i zyskuje ten status, prawda? Zwiększa się jego sieć społeczna, w której robi interesy, zarabia coraz więcej pieniędzy, więc jest postrzegany jako bardziej atrakcyjny partner w oczach kobiety. Są oczywiście na ten temat całe książki, całe jakieś filmy na YouTubie, także bardzo polecam. Są wykresy pokazujące, w którym momencie, jaka różnica wieku jest najbardziej optymalna z punktu widzenia kobiecego i z punktu widzenia męskiego. To jest absolutnie bardzo fascynujące wręcz. To są takie rzeczy, zawsze ciekawią. Tutaj już na zupełne zakończenie i oddam głos panu Janowi na zakończenie. I wchodzi taka jedna rzecz. Na poziomie podświadomym, to jest hipoteza, z którą ogłaszam wprost, nie mam zwyczaju owijać w bawełnę. Na poziomie podświadomym kobiety nie są skonstruowane, czy też ścieżka ich rozwoju biologicznego w kwestiach znalezienia partnera do spłodzenia kolejnych pokoleń ludzkości. Kobiety nie są zaprogramowane do przyswojenia koncepcji samodoskonalenia, bo one, tak jak wspomniałem, dostają to wszystko na tacy, że są dzięki swoim biologicznym cechom, emanowaniu tymi sygnałami gotowości seksualnej, czy też jakimś zestawem parametrów, które sprawiają, że mężczyzna wyczuwa, że ta kobieta ewoluuje. To jest oczywiście, całe książki można na ten temat pisać i kilka odcinków podcastu nakręcić na temat rozmaitych strategii, taktyk, sposobów itd., itd. Mężczyzna po to, żeby osiągnąć ten status, który uczyni go atrakcyjnym, w oczach kobiety, musi się starać, musi wypracować samokontrolę, musi nauczyć się zdobywać te zasoby, które, z którymi się podzieli z kobietą. W związku z tym robienie kariery, czy też budowanie swojego statusu jest bardziej naturalną, bardziej zbliżoną do tego biologicznego, naturalnego stanu rzeczy, w jakim żyliśmy, powiedzmy, tysiące lat temu. No i mężczyzna w związku z tym ma jak gdyby naturalną przewagę. Tu podam jeden przykład w Siłach psychohistorii, opisałem to chyba na 3 stronach, mówiąc też bez ogródek, co o tym myślę. Natomiast był kiedyś taki moment, Gazeta Wyborcza ze strony lewicowej, już nie pamiętam jakie podmioty, jakaś szkoła podstawowa bodajże z Gdańska ogłosiła, że dziewczyny mają się ubierać skromnie. Dziewczynki w szkole podstawowej, podkreślam, czyli ile to maksymalnie? 14 lat, panie Janie, niech mi pan zechce podpowiedzieć. 8 klasa szkoły podstawowej to jest... Jak to jest?
To będzie 14-15. Gdzieś tak.
14-15. Czyli już dziewczyny wiedzą, jak chłopcy reagują na ich, że tak powiem, stan nie do końca muzułmańskiego ubioru. I widzą, że to jest ich siłą. I teraz proszę zobaczyć. Osoby lewicowe, które... Osoby o poglądach, powiedzmy, liberalnych, które chcą równouprawnienia kobiet... stanęły w obronie tych dziewczynek, żeby te dziewczynki mogły sobie nosić tak wyuzdane, to może przesadzę, ale tak, że tak powiem, już w tym wieku 13, 14, 15 lat seksualizowane ubrania, żeby chłopców, że tak powiem, owijać wokół palca, chłopców, w których buzują przecież hormony reagujące na tego typu bodźce wzrokowo-wizualne, to te kobiety, te osoby, które deklarują, że chcą równouprawnienia, uczą małe dziewczynki, żeby kontrolować świat i zdarzenia i swoje całe środowisko społeczne za pomocą nie nabytych zdolności merytorycznej wiedzy, czy właśnie pracy nad sobą, czy lepszych ocen, no generalnie rzeczy wymagających właśnie samodoskonalenia, mówiąc bardzo ogólnie, tylko uczą te dziewczynki jak zyskiwać sukces, zainteresowanie innych, bo przecież to są też hormony nagrody za wzbudzenie zainteresowania innych. To jest oddzielna kwestia, ale wiemy, o co chodzi przecież. I nagle okazuje się, że te wszystkie ideologie, powiedzmy, liberalno-lewicowe, mówiąc ogólnie, podkreślam, że to są bardzo nieprawidłowe nazwy, nie odzwierciedlają prawdziwego stanu rzeczy, tego, co tutaj się dzieje, są w sposób kardynalny wewnętrznie sprzeczne, bo z jednej strony chcą równouprawnienia, czyli żeby dziewczyny dołączyły do świata męskich hierarchii, do męskiego tego robienia kariery, a z drugiej strony robią kompletnie wszystko, żeby te dziewczyny zarzuciły taką drogę i od małego, czyli od wieku 12, 13, 14 czy 15 lat bawiły się, że tak powiem, reakcjami czysto biologicznymi, które nie wymagają tej samodyscypliny, wieloletnich wyrzeczeń, które prowadzą do tego, że ludzie są w stanie rzeczywiście w sposób zasłużony zarabiać coraz to większe pieniądze i zwiększać swój status. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Panie Janie, jakiś komentarz na koniec i się żegnamy.
Myślę, ideologie mają dzielić w celu wykorzystania podzielonych dla swoich celów i stąd będą suflowały zupełnie co innego, czyli takie podzielenie, czyli wykorzystanie tych mechanizmów, o których pan wspominał, a nie... Mamy tą różnicę poznawczą, tak? Właśnie tak jak pan wspomniał. Mówią o tym, że mają być tym samym, a wykorzystują te rzeczy, które tak naprawdę różnią. Ale wykorzystują po co? Po to, żeby zantagonizować ze sobą kobiety i mężczyzn. Natomiast to, co jest dla mnie piękne, to, że wszystkie te różnice tak naprawdę pokazują bardzo mocno, jak pięknie stworzeni jesteśmy dla siebie. Jak kobiety i mężczyźni są jak yin i yang, które się uzupełnia, nie może bez siebie funkcjonować i jest stworzone po to, żeby dawać na przyszłość życie i żebyśmy jako gatunek, jako też życie właśnie mogli się dalej rozwijać. Tak mogę chyba podsumować, bo to odwrotne tak spojrzenie na to będzie nam dawało tylko sygnalizację, że jest źle. A to jest nieprawda. Właśnie te różnice są po to, żeby się uzupełniać, żeby razem zadbać o to, żeby wspólnie tworzyć znowu życie. To jest piękne.
Bardzo dziękuję. Tu jeszcze przypomnę o quizie. Tutaj zaznaczam, że quiz, chociaż ja bardzo lubię wymyślać coś związanego z jakąś kwestią z filmu Seks Misja, to mimo tego tematu kobieco-męskiego powstrzymałem się, no ale temat jest lepszy. Jak ktoś już odgadnął, o co mi chodziło w zagadce, no to już się śmieje. Ci, którzy się nie dadzą rady domyśleć, zapraszam na wypatrywanie. Quiz, rozwiązanie quizu zostanie zakomunikowane w komentarzu na YouTubie i na karcie podcastu. Także bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Za tydzień będzie odcinek pod tytułem Dominacja kobiet w zawodzie nauczyciela, katastrofą dla chłopców. To będzie... Ja chyba będę przeklinał. Pozwolę sobie tutaj poprosić słuchaczy o wyrozumiałość. Tam jest parę naprawdę tematów, które, że tak powiem, bardzo zachęcają do utraty samokontroli werbalnej. O. Także jeszcze raz dziękujemy. Pani Janie, panu też dziękuję za naszą rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, dziękuję.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.